Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, skażenie Odry, sprawa, która w tej chwili bulwersuje opinię publiczną. Czy struktury państwa zadziałały tak, jak trzeba, pana zdaniem?
Do końca nie, dlatego dymisje w ważnych instytucjach, które przeprowadził premier, zarówno w spółce Wody Polskie, jak i w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Ale o przyczynach tej katastrofy jeszcze naprawdę wszystkiego na 100% nie wiemy. Pan mówi skażenie, a my nawet nie wiemy, czy skażenie, czy przypadkiem nie przyczyny naturalne. To wszystko, te wszystkie hipotezy są ciągle na stole, są ciągle wyjaśniane i dopiero za jakiś czas się dowiemy, jaka była naprawdę tego przyczyna, bo słyszymy też przecież, że w niektórych rzekach w zachodniej Polsce czy we wschodnich Niemczech dzisiaj są informacje, że również w Berlinie, a przecież to jest... przez Berlin przepływa Szprewa, a Szprewa jest w zlewni Łaby, też śnięte ryby się pojawiły. Być może są zupełnie inne przyczyny niż umyślne.
A jak pan się odniesie do fake newsów, które pojawiały się na temat, no właśnie, tej sytuacji na Odrze? Nie mówmy skażenie, bo jeszcze nie jest to jasne.
Nie zdziwiły mnie, bo metodą opozycji, tej głównej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza jej lidera Donalda Tuska, jest walka z rządem prawicowym, z rządem PiS-u, z moim rządem, walka na emocje, wzbudzanie emocji, nie na argumenty pozytywne, na przedstawianie jakichś pozytywnych elementów programowych, tylko wzbudzanie emocji. Każdy pretekst tutaj jest dobry, nawet taki, żeby sugerować, że rzekomo władza coś zawiniła, że rzekomo ona jest winna i bawić się w jakieś głupawe bałmoty porównujące właśnie, nie wiem, rządy PiS-u do rtęci zatruwającej Polskę i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mu się, że to jest dowcipne, a to jest tak naprawdę straszne, bo pokazuje poziom moralny, intelektualny człowieka, który aspiruje do przywództwa w Polsce i nawet nie rozumie, jak bardzo szkodzi nawet konkretnym ludziom, bo przecież rozpowszechnianie takich kłamstw, takich fake newsów powoduje panikę wśród ludzi, którzy wzdłuż Odry żyją, powoduje poważne kłopoty biznesu turystycznego w okolicach Odry, w sezonie letnim. Powoduje też zły wizerunek Polski w świecie, ale widocznie tego polityka to nic nie obchodzi. Wszystkie metody są ważne, nawet szkodzące konkretnie ludziom, żeby tylko wzmagać emocje i tymi metodami doprowadzić do próby zmiany rządu w Polsce.
Czyli czekamy na wyjaśnienie sprawy Odry, sprawy jej skażenia, zatrucia, czy też być może była to kwestia naturalnego wydarzenia. Panie ministrze, ponad połowa Polaków uważa, że Polska powinna zabiegać o wypłacanie przez Niemcy reparacji za straty wojenne wywołane ich zbrodniami w trakcie II wojny światowej. Ponad połowa Polaków. Co się dzieje w tej chwili w tej sprawie? Od 2000, przypominam, 17 roku działał parlamentarny zespół do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec.
Tak, ale został już też niedawno powołany specjalny instytut, który się tym zajmuje i on ogłosi ten raport 1 września, część tego raportu 1 września. Myślę, że to będzie ważne wydarzenie, dlatego że w sposób profesjonalny poznamy fakty, których Niemcy też nie znają. Niemcy naprawdę mają jakieś takie wyobrażenie o II wojnie światowej, że najważniejszym i najbardziej tragicznym wydarzeniem II wojny światowej był oczywiście Holokaust i oczywiście jest to prawda, takiego mordu tak zorganizowanego w sposób przemysłowy jeszcze w historii ludzkości nikt nie zrobił, jak Niemcy w stosunku do Żydów. Mają jakieś tam wyobrażenie o tym, jakie straszne się rzeczy działy na froncie wschodnim, Stalingrad i w ogóle wojna z Sowietami. Ale bardzo niewiele wiedzą o tym, jak wyglądały realia okupacji niemieckiej w Polsce, rozpoczętej już we wrześniu 1939 i trwającej najdłużej ze wszystkich okupowanych krajów Europy, bo aż do wiosny 1945. Naprawdę nie wiedzą o tym, że Polska relatywnie straciła najwięcej obywateli uśmierconych w stosunku do ludności przedwojennej, proporcjonalnie do ludności przedwojennej. Naprawdę nie wiedzą o tym, że została tak strasznie materialnie zniszczona, łącznie ze zburzeniem jej stolicy w 90%. Ta wiedza jest szczątkowa w Niemczech, a odszkodowania były praktycznie żadne, więc temat musi zostać postawiony, bo tego wymaga zwykła sprawiedliwość, zwykłe poczucie sprawiedliwości. Mimo upływu wielu lat, odszkodowania były wypłacane przez te dziesiątki lat różnym państwom, a Polsce właściwie nic. Więc ten temat musi być postawiony i myślę, że takie raporty pomogą też w takim może powolnym, ale jednak systematycznym wzmacnianiu wiedzy wśród Niemców na temat tego, co oni tu naprawdę wyprawili w latach 39-45 i to będzie też ułatwiało w związku z tym położenie na stole kwestii rozwiązania tej sprawy, przywrócenia poczucia sprawiedliwości poprzez jakąś formę reparacji wojennych.
Czy możemy mówić o jakimkolwiek terminie, publikacja raportu, następny krok, no i to, o czym pan mówi, położenie na stole, no właśnie, czego?
Nie możemy mówić o żadnym terminie, możemy mówić o rozpoczęciu pewnego procesu, ale jak długo on będzie trwał, nie wiem. To też oczywiście zależy od opinii w demokratycznym jednak kraju, jakim są Niemcy, od mediów, które się tym zainteresują lepiej lub mniej, od środowisk politycznych, które w Niemczech rządzą. Jedne są na ten temat bardziej wrażliwe, drugie mniej, więc nic pewnego tutaj powiedzieć o terminach nie można. Ale naszym obowiązkiem jest tę sprawę postawić i przy każdych rozmowach ważnych, bilateralnych, na wysokim szczeblu państwowym temat przypominać.
175 dni, skoro mowa o terminach, czyli blisko 6 miesięcy trwa już wojna na Ukrainie. Od 24 lutego, od początku wojny, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 5,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Żeby wyobrazić sobie tę skalę, podam jeszcze jedną liczbę. W poniedziałek do Polski przybyło 21 tysięcy Ukraińców. Dlaczego Unia nie wspiera nas, jeśli chodzi o finansowanie tego ruchu uchodźczego? I czy Polska robi wszystko w tym kierunku, by te pieniądze do nas trafiły?
Nie, oczywiście robimy wszystko w tym kierunku. Kilka razy sprawa była stawiana przez premiera Morawieckiego na Radzie Europejskiej. Były formalne wnioski składane o pomoc w tej sprawie. Nawet wspólne wnioski ministra spraw wewnętrznych Polski i ministra spraw wewnętrznych Niemiec w tej sprawie były składane i wszystkie były zignorowane. Nie ma żadnego ambitnego projektu pomocy. Pyta pan redaktor dlaczego? Dlatego, że dominuje w instytucjach europejskich środowisko lewicowo-liberalne, które naszego rządu prawicowego, konserwatywnego po prostu nie lubi i życzy sobie zmiany tego rządu. I niestety używa również takiego instrumentu, który powinien być obiektywnie używany, równo w stosunku do wszystkich państw, jak fundusze na przykład europejskie, jako instrumentu nacisku politycznego na zmianę polityczną w Polsce. I również w tej sprawie Unia Europejska się po prostu skompromitowała. No, takiego kryzysu uchodźczego, wojennego w historii Europy po 1945 roku jeszcze nie było. Imigracja sprzed kilku lat była imigracją ekonomiczną, a nie uchodźstwem wojennym. I poszły na to potężne pieniądze, żeby ten proces zatrzymać i żeby pomóc tym, którzy tych imigrantów przyjmują. Natomiast tutaj takiej skali jeszcze nie było i to są naprawdę uchodźcy wojenni, w przeciwieństwie do tych przedstawicieli 60 paru krajów Afryki czy Azji, którzy przybywali kilka lat temu do Europy. W 60 paru krajach Afryki i Azji nie toczy się wojna, a tutaj naprawdę mamy do czynienia z wojną. I tej pomocy ambitnej nie ma. To jest kompromitacja instytucji Unii Europejskiej. My sobie oczywiście z tym radzimy, widzimy jak sobie z tym radzimy, jak żeśmy pięknie Ukraińców przyjęli, jak nie ma żadnych obozów, jak wydajemy też własne pieniądze na to, bo ktoś obliczył, specjaliści obliczyli, że sami Polacy z prywatnych kieszeni wydali w różnych formach na pomoc Ukraińcom około 10 miliardów złotych, a państwo polskie około 16 miliardów złotych, więc robimy to, bo uważamy, że to jest nie tylko z powodów humanitarnych, ale i z powodu interesu narodowego Polski ważne, bo ta dzielna obrona Ukrainy przed inwazją rosyjską to jest również obrona Polski i właściwie obrona całego świata Zachodu. Ale my to rozumiemy, natomiast na Zachodzie rozumieją to słabiej. I kompromitują się tym brakiem pomocy dla krajów, które uchodźców przyjmują.
No i niestety też brakiem dostępu do nowoczesnego uzbrojenia czy wysyłaniem sprzętu, który nie jest do końca zdatny do użytku. To przypominam, niemiecki rząd zrobił nie tak dawno. Co my możemy zrobić jeszcze, by Rosjanie odczuli to, że Unia, że Europa, że świat jest zjednoczony? Czy dojdzie do tego, że przestaniemy wydawać wizy wszystkim Rosjanom? W tej chwili Polacy wydają wizy Rosjanom, którzy z racji wykonywanej pracy muszą przekroczyć naszą granicę. Czy dojdzie do tego, że zostanie ona całkowicie zamknięta?
Wbrew różnym malkontentom, ja uważam, że te 6 czy 7 już pakietów sankcji, one przynoszą skutki, tylko że one przynoszą skutki dosyć powoli, ale przynoszą. I prędzej czy później Rosja to bardzo silnie odczuje. Natomiast trzeba myśleć o kolejnych sankcjach, również o tym ograniczeniu wydawania wiz Rosjanom, bo jak wczoraj słusznie zauważył minister spraw zagranicznych Ukrainy na uroczystości, w której brałem udział na Zamku Królewskim w Warszawie, on się z nami łączył zdalnie z Kijowa i to z bunkra podziemnego, dlatego że Kijów miał wczoraj znowu alarmy bombowe. Jak słusznie on zauważył, pan minister Kuleba, ludzie, którzy nie szanują granic międzynarodowych, nie powinni mieć prawa ich przekraczać. A Rosjanie in gremio w zdecydowanej większości nie szanują granic międzynarodowych, bo popierają swojego przywódcę Putina, żeby zmieniał granice wojną i siłowymi rozwiązaniami. Popierali masowo aneksję Krymu, czyli nie szanują uznanych międzynarodowo granic międzynarodowych, więc nie powinni mieć prawa ich przekraczać. To jest bardzo dobry argument, którego wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy użył. I Rosjanie muszą in gremio odczuć te sankcje. Muszą, to nie jest prawda, jak mówi kanclerz Niemiec Scholz, że to jest wojna Putina, a nie Rosjan. To jest wojna Rosjan. To jest zdecydowanie przez większość Rosjan popierana wojna. Więc trzeba też te sankcje w postaci nie wydawania wiz Rosjanom po prostu wprowadzić. Oczywiście w tej sprawie zachowywać się trochę elastycznie, bo są też, jednak to jest zdecydowana mniejszość, ale są też Rosjanie, którzy tej polityki Putina nie popierają albo są na przykład prześladowani z powodu różnego rodzaju protestów i są dysydentami. Tym trzeba umożliwiać wyjazdy za granicę, ale tym wszystkim, którzy są związani z reżimem albo po prostu turystycznie chcą na zachód Europy wyjechać, a można podejrzewać, że nie są żadnymi dysydentami, oponentami Putina, tych wiz nie wydawać. Niech oni to po prostu odczują. Niech przestają żeglować na Morzu Śródziemnym, niech przestają odpoczywać w południowych krajach Europy, niech przestaną dzieci, zwłaszcza tych bogatych Rosjan, studiować na uniwersytetach zachodnich. Musi Rosja odczuć, że prowadzi błędną, katastrofalną politykę również dla samej siebie.
Jaką politykę prowadzi Polska w takim razie? Polska i Kaczyński ma w tym względzie rzeczywiście rację. Polska jest silna jak nigdy dotąd. Wojna Rosji na Ukrainie sprawiła, że Polska, państwo frontowe, stało się centralnym aktorem w polityce europejskiej. Czy naprawdę tak jest, że nasz głos jest mocniej zauważalny? Patrząc się na te wypłaty, choćby w sprawie uchodźców czy KPO, no nie widać tego, panie ministrze.
Uważam, że geopolityka nasza jest często traktowana jako przekleństwo, ale czasami może być szansą. Położenie mamy niełatwe. Historycznie wiemy, że między Wielką Rosją i Wielkimi Niemcami to przynosiło nam bardzo często nieszczęścia. Ale dzisiaj w tej sytuacji, w której Zachód się częściowo obudził, częściowo naiwny nie był, jak Ameryka czy Wielka Brytania na przykład, uważają, że Polska jest kluczowym graczem, jeśli chodzi o ratowanie po prostu Zachodu jako całości. Gdyby nie Polska, gdyby nie niepodległe państwo polskie, dobrze funkcjonujące państwo polskie, to przecież Ukraina już by dawno padła. Nie byłoby możliwości dostarczania jej takiej pomocy, jaką można jej dostarczać. I również Polska staje się powoli takim hubem bezpieczeństwa dla całego regionu. Polska staje się jednym z najsilniejszych państw pod względem militarnym w Europie. Więc jest rozsadnikiem też tego bezpieczeństwa i gwarantem tego bezpieczeństwa. I moim zdaniem prowadzimy bardzo właściwą politykę zarówno pod względem humanitarnym, jak i wsparcia politycznego dla Ukrainy. Na przykład będąc ich adwokatem w aspiracjach do Unii Europejskiej czy NATO, jak i w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy. Jesteśmy tutaj w awangardzie obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy krajów bałtyckich, jak i zachęcając do kolejnych sankcji, bo my też tutaj jesteśmy w awangardzie. Więc ta sytuacja, dobrze ją zdiagnozowaliśmy już przed laty, moje środowisko polityczne, że takie zagrożenie rzeczywiście jest. Ze strony Rosji, a inni byli naiwni. Ta sytuacja powoduje, że się uważniej nas słucha w tej sprawie. My jesteśmy lepszymi specjalistami od tego, co się dzieje na wschód od naszej granicy, niż często naiwni albo zbyt interesowni Niemcy czy Francuzi.
Niestety ta diagnoza była, ale nie była zauważana w Brukseli od lat i to prawda. I na koniec zapytam o zbliżającą się 42. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Czy jakieś specjalne wydarzenia ministerstwo planuje tutaj oczywiście na Wybrzeżu?
No, oczywiście wspieramy te wszystkie wydarzenia, które są robione oddolnie. Od tego też jesteśmy, zarówno przez NSZZ Solidarność, jak i również różnego rodzaju stowarzyszenia społeczne, jeśli chodzi o koncerty, o różnego rodzaju uroczystości, bo to jest ważna rocznica, którą warto przypominać nie tylko sobie, ale i światu, że wtedy zaczął się tak naprawdę demontaż komunizmu, demontaż imperium zła. I mimo, że trzeba było jeszcze walczyć około 10 lat, to wtedy ten proces się tak naprawdę zaczął. I udało nam się, bo jesteśmy zwycięzcami. Związek Sowiecki padł. Musimy sobie jeszcze dzisiaj z Rosją poradzić, która jak widać jest dosyć wiernym spadkobiercą aspiracji czy ambicji Związku Sowieckiego. Ale mam nadzieję, że Zachód i tę konfrontację wygra z naszym bardzo silnym wsparciem jako kluczowym krajem w regionie.
Niech to będzie kolejne zwycięstwo, tak jak mówi pan minister, ZSRR padło, może i Rosja opanuje swoje zapędy mocarstwowe. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.